Pracujcy, bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Ja chciałbym dzisiaj dzielić się takim tematem, który dotyczy sfery naszych myśli, ale zanim do tego tematu przejdę, chciałbym na moment zwrócić się jeszcze do tego miejsca Słowa Bożego, które na początku brat Andrzej przeczytał, a one są zawarte w 7 rozdziale Ewangelii Jana. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, ten dzień Wielkiego Święta, to było święto Chanuka, oczekiwali ci, którzy Jezusa chcieli ująć, aresztować, czy On przyjdzie. I my czytamy, że w on ostateczny dzień Wielkiego Święta Jezus stanął i wołał: jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije, kto wierzy we mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. Teraz refren, który był śpiewany, mówił, że jedynym źródłem jest Jezus i to, co od Niego pochodzi. I chciałbym powiedzieć, że kiedy zebrany Sanhedryn, ta rada żydowska, ci, którzy byli odpowiedzialni za nauczanie, za to wszystko, co się w Izraelu działo w świątyni, to oni oczekiwali, że ta straż świątynna przyprowadzi teraz Jezusa, że Go aresztują i że będą z Nim rozmawiać. I my czytamy, że ci, którzy mieli aresztować Jezusa wówczas, za czasów Pana Jezusa w świątyni była tak zwana straż świątynna, to byli ludzie, no nie wiem dokładnie jak byli ubrani, ale oni byli przystosowani do tego, żeby utrzymywać porządek w świątyni i oni musieli wykonywać rozkazy swoich przełożonych. I oni wyszli z tym rozkazem, żeby aresztować i przyprowadzić Jezusa. W tym 7 rozdziale już czytamy, że już parę razy chcieli Jezusa ująć, ale jeszcze Jego czas nie przyszedł. I tutaj my czytamy, że ci, którzy mieli Go przyprowadzić, przyszli z niczym. A chciałbym powiedzieć, że nie tylko z niczym, ale oni złożyli takie wspaniałe świadectwo, bo tu jest powiedziane, 45 wiersz mówi, przedrzeście Go nie przywiedli. To są przyszli wtedy cudzy do przedniejszych kapłanów, do faryzeuszów, którzy im rzekli, przedrzeście Go nie przywiedli. Odpowiedzieli oni cudzy, nigdy tak nie mówił człowiek, jak ten człowiek. Chciałbym powiedzieć, że to było świadectwo tych, którzy usłyszeli Jezusa. Tutaj w świadectwach było mówione, że tak trudno kogoś przekonać, pobudzić do tego, żeby przyszedł na ewangelizację, trochę czasu poświęcił na słuchanie Bożego Słowa. I my martwimy się, że takie czasy są, w takich czasach żyjemy. Ale chciałbym powiedzieć, że wówczas też było tak. I tu ci, którzy usłyszeli, ci prości, to byli ludzie, którzy tylko mieli wykonywać rozkazy, oni takie wspaniałe świadectwo zdają. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby ktoś tak mówił. A chciałbym powiedzieć, że to była służba świątynna, którzy byli na co dzień od rana do wieczora w świątyni i tam były różne odprawiane nabożeństwa, co wszystko było zgodne z zakonem mojżeszowym i co było w międzyczasie jeszcze dodane. I oni bardzo dużo słyszeli, ale oni rozróżnili, że to, co pochodziło od Jezusa, to było coś innego. I teraz takie pytanie, czy my rozróżniamy to, co pochodzi od samego Pana, czy my to potrafimy odróżniać od głosów tego świata? A jaka była reakcja tych przełożonych? I zali i odpowiedzieli im faryzeusze, aleście alboście i wy zwiedzeni? I zali, kto uwierzył weń z książąt albo z faryzeuszów, tylko ten gmin, ta chołota, która nie zna zakonu, przeklęci są. Taka była ocena, taka była odpowiedź czy podsumowanie tego świadectwa, które powiedzieli ci, którzy usłyszeli i rozróżnili ten głos Jezusa. I tu jest powiedziane tylko ten gmin, ta chołota, ci, którzy są przeklęci, oni może coś z tego wejdą, ale z książąt nikt. Ale tutaj jest teraz dalsze takie bardzo piękne świadectwo. Chciałbym powiedzieć, wtedy odezwał się Nikodym i rzekł do nich Nikodym, ten, który był przyszedł do Niego, to znaczy do Jezusa, będąc jednym z nich. Jeśli zakon nasz sądzi człowieka, jeśli by pierwszy nie usłyszał od niego i nie poznałby, co czyni. Nikodem zwrócił uwagę na to, że oni już odsądzili Jezusa bez przesłuchania. Tu jest powiedziane, że czy uwierzył kto z książąt, tylko ten gminta hołota. A teraz odzywa się książę żydowski, Nikodem. Ten, który przyszedł do Jezusa w nocy i w nocy z Jezusem rozmawiał. Ja usłyszałem bardzo wiele różnych wypowiedzi na ten temat, dlaczego Nikodem przyszedł do Pana Jezusa w nocy. Jednym, no, nie chciałbym tego wszystkiego rozwijać, ale chciałbym jedno powiedzieć. Dla mnie jest takie ważne, że do Jezusa mogłem przyjść o każdej porze, w ciągu 24 godzin dnia mogłem przychodzić. I teraz ten, który spotkał się z Jezusem, Nikodem, teraz zabiera głos. I on tylko powołał się na zakon i powiedział tak bardzo wyraźnie, nie wolno nam sądzić bez przesłuchania, bez rozmowy z Nim. I on się pierwszy raz odważył publicznie stanąć w obronie Jezusa. To, co on usłyszał, musi się na nowo narodzić, to w jego sercu pozostało. To była praca. My nie wiemy, jaki okres był tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, w której ta rozmowa Nikodema jest opisana, i tym siódmym rozdziałem, kiedy to był ten dzień święta Chanuka, kiedy Nikodem zabrał głos w jego sprawie. Ale chciałbym powiedzieć, on zabrał głos, dał świadectwo, że on jest związany z Jezusem. My wiemy, że on na tym nie skończył, bo kiedy był pogrzeb Pana Jezusa, to on wraz z Józefem z Arymatii urządzili mu ten pogrzeb. To był dalszy krok. Ale ten pierwszy krok to był, on ujął się za Jezusem. A jaka była odpowiedź tych? A oni odpowiedzieli i rzekli, Izaliś i ty, Galilejczyk, badajże się, a obacz, że prorok z Galilei nie powstał. Oni uważali, że z Galilei nie może nic dobrego wyjść. Oni byli tak zacietrzewieni złością na Jezusa, a Pan Jezus był z Galilei, więc oni mówili, stamtąd na pewno nic dobrego nie przyjdzie. I oni, chociaż byli bardzo mądrzy, wykształceni, na owe czasy znali pismo, znali proroków, to oni zapomnieli o tym na przykład, że Jonasz był z Gatefer, a Gatefer leżał w Galilei. Oni nawet o tym nie pomyśleli. Chciałbym powiedzieć, że Malachiasz był z Galilei, Nachum był z Elkos, to również leżało w Galilei. I tu chciałbym tylko przez to powiedzieć, że to nastawienie im było tego typu wrogie, że oni nie chcieli w ogóle w najmniejszym stopniu ani zaakceptować, a już nawet ani słyszeć o Jezusie. Ale ci, którzy Go przyjęli, chciałbym powiedzieć, dał im tę moc, i oni byli zafascynowani, ujęci tym i złożyli takie świadectwo. To tak dlatego, że brat przeczytał to miejsce Słowa Bożego, a tu było jeszcze śpiewane to, że jedynym źródłem, a tym jedynym źródłem, z której płyną te rzeki wody żywej, te strumienie wody żywej, które nas ożywiają, orzeźwiają, wzmacniają i posilają, to jest Jezus. Chciałbym dzisiaj, tak się przygotowywałem, żeby taki temat poruszyć, sfera naszych myśli. Chciałbym powiedzieć, że na temat myśli w Słowie Bożym jest bardzo dużo napisane. I napisane jest tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł w Nowym Testamencie, w swoich listach, w 10 rozdziale, pisze drugiego listu do Koryntian, pisze tak. O 4 wiersza może czytam. Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest z Boga mocna ku zburzeniu miejsc obronnych, burząc rady i wszelką wysokość wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej i podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe i pogotowił mając pomstę za wszelkie nieposłuszeństwo, gdy się wypełni posłuszeństwo wasze, podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Ja tak, szczerze mówiąc, jak wczoraj przygotowywałem się, jeszcze sobie czytałem Słowo Boże, to tak zaglądnąłem mimo woli do słownika języka polskiego na to hasło myśli. Chciałbym powiedzieć, że to było tam tak bardzo dużo na temat myśli napisane, że to by zajęło, ja zresztą nie jestem polonistą, żeby i nie miejsce, żeby o tym mówić, co znawcy, językoznawcy i tak dalej na ten temat mówią. Ale chciałbym powiedzieć, że myśl jest coś, co powstaje w naszym umyśle. I nieraz my nie panujemy nad naszymi myślami. Już dzieci małe, jak się je przygotowuje, czy pomaga im w odrabianiu lekcji, to się bardzo często mówi, nie myśli o niebieskich migdałkach, ale myśl o tym, co tu ci chcę do głowy tą łopatą włożyć. Nie? Chciałbym powiedzieć, że myśli nasze błądzą i to, co myśli nasze wszystko pochłaniają, co wszystko w naszych myślach powstaje, to chciałbym powiedzieć, że nasze myśli mówią o naszych marzeniach, o naszych pragnieniach, o naszych żądaniach. Czasami mówią o naszych krzywdach, a czasami też mówią o tym, że te nasze krzywdy, jak my się chcemy odegrać, czy zemścić, czy jakoś tam odpłacić, to wszystko powstaje w naszych myślach. I chciałbym powiedzieć, że my musimy panować nad naszymi myślami. Jeśli kogoś słuchamy, a na moment się wyłączymy, to zauważymy, jak daleko my odeszliśmy z naszymi myślami. Może wy nie macie takiego kłopotu, ale ja mimo wszystko muszę to wielokrotnie u siebie stwierdzić. I chciałbym powiedzieć, że myśli o Bogu i o świętym życiu stwarzają pewien taki klimat, w którym wzrasta miłość, pokój, radość, bojaźń, a przede wszystkim wiara. Ale tutaj chciałbym również i powiedzieć to, że przez takie pobożne rozmyślanie my nie osiągniemy zbawienia. Przez pobożne rozmyślanie nie osiągniemy zbawienia. My musimy narodzić się na nowo. I to powiedział Pan Jezus do Nikodema. On nie powiedział, dobrze byłoby, ale on powiedział, musisz się na nowo narodzić. A apostoł Paweł pisze w liście do Koryntów, że jesteśmy nowym stworzeniem. Ten, który narodzi się na nowo, jest nowym stworzeniem. I my wiemy, że jak dziecko się narodzi, to ono jest bardzo niezdarne. Ono potem raczkuje i tak dalej, ale ono wzrasta. A jeśli nie wzrasta, to jest chore. To rodziców niepokoi, prawda? Ale musi być ten punkt początkowy. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem, to było krótko przed jego odejściem. On był strasznym pijakiem, a kiedy się nawrócił, to on był bardzo otwarty, pracował wśród alkoholików, bardzo wiele, chciałbym powiedzieć, działał. I już pod koniec swojego życia, skutkiem tego starego życia, miał całkowity rozkład wątroby, także jego w ogóle lekarze się dziwili, że kilka lat tak jego koniec się zbliżał. I kiedy byłem krótko u niego przed końcem w jego domu, to on mówił, bracie, wiesz, w tym domu, w tym moim mieszkaniu, tu się nawróciło ponad 60 osób. To był taki mały zbór, taka społeczność. I ja teraz odchodzę i ani jedna osoba nie pozostała. A wszyscy się nawrócili. Ja mówię, wiesz, oni się wszyscy nawrócili, ale znów się odwrócili. Tak jak naród izraelski 40 lat się nawracał i odwracał. Przywodził Boga do gniewu, ale jest powiedziane, kto się narodzi raz na nowo, to jest nowym stworzeniem. I chciałbym powiedzieć, że myśli nasze, jako w tym nowym stworzeniu, mają być zupełnie inne. My czytamy w trzecim rozdziale listu do Koryntian w pierwszym liście i zali nie wiecie, że ciało wasze jest kościołem czy świątynią Ducha Świętego. I jakie ma być nasze rozmyślanie? I dlatego apostoł Paweł, on tak pisze, tak bardzo wyraźnie, podbija myśl, podbija, a więc, że wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Chciałbym powiedzieć, że najróżniejsze myśli się pojawiają u człowieka. I chciałbym powiedzieć, że wszystkie wątpliwości, wszystkie niepewności, to się pojawiają w umyśle. I to słowo, czy aby, to się pojawia u każdego. I dlatego chciałbym powiedzieć, kiedy wąż kusiciel przyszedł do Ewy w raju, tam, gdzie była Boża obecność, on się tam znalazł. I chciałbym powiedzieć, że on nie powiedział, Pan Bóg nie ma racji, ale on wprowadził wątpliwość, czy aby. I apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntów, w 11 rozdziale, takie słowa. On pisze, drugi list do Koryntów, trzeci wiersz mówi, lecz boję się, by snać jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak też skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Jezusie Chrystusie. Tu jest napisane, boję się. I to pisze apostoł Paweł do kogo? Do ludu Bożego. On to nie pisze do tego świata. On pisze, boję się, żeby nie odpadł. I dlatego chciałbym powiedzieć, że my musimy być bardzo, bardzo czujni. Taki mąż Boży z XVIII wieku, Gerhard Ter Stegen, napisał takie słowa, no ja to wśród tych różnych myśli, które mam zapisane, to też tam mam ujęte, tam jest napisane, że ten Ter Stegen, ten sługa Boży, on, nie wiem, czy znacie tą pieśń ze śpiewnika pielgrzyma, uwielbia miłość niepojętą, co w Zbawcy moim objawiła się. To jest autor tej pieśni. On napisał, oczy i uszy są drzwiami, które nas wyprowadzają na zewnątrz. Wyjdziemy nimi, wniesiemy do naszych domów, do naszych serc, niepokój. I chciałbym powiedzieć, że oczy i uszy my słyszymy, my wiemy, że teraz słyszymy bardzo wiele i te różne środki masowego przekazu ciągle nam coś nowego przynoszą. I ostatnio, nie wiem, ja tylko tak troszkę, żeby być na bieżąco, bo to w tej mojej służbie duszpasterskiej, którą ciągle jeszcze jakoś wykonuję, chcę też być trochę na bieżąco i też przeczytałem troszeczkę na temat tego kodu Leonarda da Vinci. Wiem, że Kościół katolicki zabronił oglądania tego filmu, ale wiadomo, że zabronienie tego to spowodowało taką odwrotną reakcję, że tak wiele ludzi to zaczęło oglądać i to biło kasowe rekordy. W każdym razie wyszło dużo książek na ten temat, publikacji, które mówią o tych różnych ewangeliach, tych, które nie wchodzą w skład Nowego Testamentu. I Kościół w końcu powiedział, no dobrze, że przynajmniej przez taki film już nie zakazujemy, bo ludzie zaczęli się interesować. I tam przeczytałem kilka, zapoznałem się kilka z tych Ewangelii, tam no, nie chcę ich wszystkich mianować. Chciałbym powiedzieć, że się mi nasunęła taka myśl. My mamy Słowo Boże. Apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza. My wiemy, że ten drugi list do Tymoteusza jest takim jakby testamentem apostoła Pawła, bo on już był bliski swojego końca. Wiedział, że ten wyrok zostanie wykonany i on napisał do Tymoteusza w drugim liście, w trzecim rozdziale. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. I gdy ja przeczytałem kilka takich różnych komentarzy, streszczeń i tak dalej, to chciałbym powiedzieć jedno, nie natknąć się na to, żeby było napisane, że Duch Święty jest ten, który nas uczy, wprowadza we wszelką prawdę, a Bóg jest wszechmocny i nie dopuści, żeby to, co jest do naszego życia potrzebne, Słowo Boże, ten pokarm, jak ta manna dla narodu izraelskiego, żeby było w jakiś sposób skażone. Mogą być jakieś trudności, czy to znaczy jakieś niejasności w sprawie tłumaczenia. Jest bardzo dużo takiej Biblii, tego parafrazowania i tak dalej. To jest straszne, ale chciałbym powiedzieć, że tego się musimy wystrzegać. Ale są i takie instytucje jak w Szwajcarii, która sprawdza prawidłowość tłumaczenia Bożego Słowa. I teraz wracam do tematu. Teraz tu jest napisane, boję się, żeby jak wąż chytrością zwiódł Ewy. I ta myśl u Ewy powstała, potem spojrzała i zapragnęła. To jest taki proces. I chciałbym powiedzieć, że sam Pan Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Mateusza, z serca wychodzą złe myśli. Z tego centrum, my wiemy, że to centrum myślowe nasze, tam według tego wszystkiego, to jest nasza mózgownica, ale Pan Jezus powiedział wyraźnie, że z tego centrum wychodzą wszystkie myśli. Dlatego też przy powieściach Salomonowych w 4 rozdziale, w 23 wierszu, kiedy mi to wpisano do pamiętnika, jak byłem chłopcem, jest napisane, nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, bo z niego żywot pochodzi. Nad wszystko. Strzeż serca, czystości serca. I chciałbym powiedzieć, że z myślami ma każdy kłopot. I gdy my czytamy Ewangelię Łukasza, na przykład ja tylko wymienię 22 rozdział, w czasie ostatniej wieczerzy. My wiemy, że to, co było w czasie ostatniej wieczerzy, najdokładniej opisuje Ewangelista Jan od 13 do 17 rozdziału. Pan Jezus jeszcze raz podsumowuje to nauczanie swoje, to ponad 3-letnie nauczanie, ale to już powtarza w gronie uczniów i daje im obietnicę. A teraz w czasie tej ostatniej wieczerzy, w czasie takiej poważnej chwili, my czytamy, że uczniowie, 22 rozdział, 24 wiersz, Ewangelista Łukasz pisze, wszczął się też spór między nimi o tym, który by z nich był największy. Możemy sobie tak zadać takie pytanie. Ci uczniowie terminowali, kiedy rzemieślnik to musiał, żeby się wyuczyć, terminować 3 lata, że oni byli 3 lata, ponad 3 lata w tym terminie, mieli tego najdoskonalszego mistrza i teraz on już odchodzi, a oni teraz jeszcze nie mówią o tym, nie słuchają tego, co on mówi, ale między sobą, który z nas jest większy. I chciałbym powiedzieć, że te myśli stale się pojawiały. My czytamy w tej samej Ewangelii, 9 rozdziale, kiedy uczniowie szli, między sobą rozmawiali, który z nich jest największy, to Pan Jezus ich zapytał, o czym Mesję rozmawiali w drodze. To było im tak niezręcznie opowiedzieć, o czym oni rozmawiali, ale Pan znał ich myśli i On im na to odpowiedział, kto jest największy. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my mamy te skłonności jako ludzie, my jesteśmy poddani różnym słabościom. I chciałbym powiedzieć, że przeciwnik gdzie może atakować? Najprędzej atakuje w sferze naszych myśli. Dlatego jest tak bardzo ważne i to słowo, które przeczytałem na początek, podbijam myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Co to znaczy pod posłuszeństwo? Komu ja mam być posłuszny? Temu, czego mnie nauczał Pan Jezus i On ma być dla mnie tym wzorcem. I apostoł Paweł pisze też w liście do Koryntian w 9 rozdziale, ale to w 1 liście. Apostoł Paweł pisze takie słowa. Ale Kazań, to jest 27 rozdział 9, 27 wiersz 9 rozdziału. Ale Kazań ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać innym każąc sam nie został, nie był odrzucony. Apostoł Paweł tak o sobie powiedział. On wiedział o tym niebezpieczeństwie. Mógłbym powiedzieć, że każdy człowiek troszeczkę, może nieraz jest zarozumiały, ja już jestem trochę dalej niż ten i tak dalej, na drodze za Panem. Dłuższy staż wiary. Apostoł Paweł był tym, który zakładał zbory. Pan go używał w pełni mocy i on był posłuszny, gdy czytamy jego świadectwo w drugim liście do Koryntów, co on wszystko przeżył. I chciałbym powiedzieć, że on teraz o sobie pisze, żebym snać w tym czasie, gdy ja głoszę kazania, sam nie był odrzucony. Chciałbym powiedzieć, że na temat myśli mamy wiele miejsc Słowa Bożego i w Starym Testamencie. I chciałbym przeczytać na temat myśli, co pisze prorok Izajasz w 55 rozdziale. On takie słowa pisze, które bardzo wyraźnie precyzują różnicę między myślami naszymi i myślami, które pochodzą od Boga. 55 rozdział Księgi Izajasza, proroka, 8 wiersz i 9. Bo zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan. Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. Tu widzimy szaloną różnicę. I to prorok Izajasz tak bardzo wyraźnie tutaj podaje, jaka jest różnica między tym, jakie są Boże myśli i myśli nasze. Myśli o pokoju. Pan ma myśli zupełnie inne. A chciałbym powiedzieć, kiedy naród izraelski odszedł od Pana i były takie problemy, to chciałbym powiedzieć, Izajasz, prorok, który miał taki, był w takim trudnym okresie, kiedy Juda, państwo południowe, jeszcze było w rozkwicie, państwo północne, 10 pokoleń już byli wyprowadzeni, uprowadzeni do niewoli babilońskiej i on wzywał naród do pokuty. I chciałbym powiedzieć, że on pisze w 4 rozdziale Księgi Izajasza, w 14 wierszu, druga część tego wiersza mówi tak: dokądże trwać będą w pośrodku ciebie myśli nieprawości twojej? Chciałbym powiedzieć, że prorok Jeremiasz był tym, który napominał. I gdybyśmy popatrzyli, to on był w takim trudnym okresie, on był nieakceptowany i chciałbym powiedzieć, że on był, tak jak przynajmniej w swojej księdze pisze, możemy to, ja to sobie wyliczyłem, on czuł się opuszczony i to mówi 24 razy, jestem opuszczony. A chciałbym powiedzieć, że wzywa naród judzki 47 razy, opamiętajcie się. A mimo tego, że ten prorok Jeremiasz tak nawoływał, to oni odrzucali to wszystko, co on mówił. I w 18 rozdziale czytamy tak wyraźnie powiedziane, ale oni mu rzekli, 18 rozdział, 12 wiersz, nic z tego, bo za myślami naszymi pójdziemy, a każdy upór serca swojego złego czynić będziemy. Straszna wypowiedź, straszne świadectwa. On ich napominał, a oni nie, ale my za naszymi myślami pójdziemy. I chciałbym powiedzieć, że on im wskazuje, oni znali historię narodu izraelskiego, a oni mówią, a teraz my służymy Bogom obcym i nam się dobrze powodzi, dlatego za naszymi złymi myślami pójdziemy. My wiemy, co spotkało Judę, co spotkało Jerozolimę. I chciałbym dlatego powiedzieć, że w sferze naszych myśli my musimy być bardzo, bardzo czujni. I tak jak już powiedziałem, z serca wychodzą myśli złe. I to są słowa Pana Jezusa. I chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że jeśli my żyjemy w społeczności z Bogiem, to pokój Boży będzie strzegł serc i myśli naszych. Będzie strzegł serc i myśli naszych. Czy my temu wierzymy? Tu jest taka obietnica. Pokój Boży. I chciałbym powiedzieć, że dziecko Boże odróżnia się od ludzi tego świata, a my to widzimy na każdym kroku, że odróżniamy się, jeśli żyjemy z Panem. I ja wiem, że naszym obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii, głoszenie Słowa. Ale też chciałbym powiedzieć, że zachowanie, nasza postawa, którą ma cechować pokój Boży, jest czymś, co tak bardzo przemawia. I można zauważyć, że ludzie mówią, to jest jakiś inny człowiek. To są jacyś inni ludzie. I chciałbym powiedzieć, nieraz to tak bardzo, bardzo przemawia do każdego z nas. Ja spoglądam na zegarek, przepraszam, bo się nie chciałbym za długo, a ten temat jest taki bardzo, bardzo szeroki. I chciałbym powiedzieć, że w liście do Hebrajczyków i tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie mamy bardzo dużo napisane na temat sfery myśli. I w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale my czytamy w 12 wierszu takie bardzo znane słowo. Myślę, że to wszyscy znamy. Bądź żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i śpików, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne. To, co już powiedziałem, uczniowie szli w drodze i rozmawiali między sobą, który z nich jest największy, a Pan Jezus przychodzi i mówi, o czym myście rozmawiali. Przed Panem się nie da nic ukryć. My możemy przywdziać taką maskę, maska po grecku, to znaczy aktor. I chciałbym powiedzieć, że można przywdziać taką maskę, ale naszego Pana, który zna i nasze myśli, my nie oszukamy. I chciałbym powiedzieć, że Dawid, ten mąż Boży, ten mąż według upodobania Bożego, on się zwracał do Boga i prosi Boga o to, żeby przenikał jego myśli. W Psalmie 139 jest tak bardzo ładnie napisana taka modlitwa sługi Bożego Dawida. Psalm 139 mówi nam takie słowa. Przedniesiemu śpiewakowi psalm Dawidowy. Pierwszy wiersz mówi tak. Panie, doświadczyłeś i doznałeś mnie. Ty znasz siedzenie moje, powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka. Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, a świadomość wszystkich dróg moich. Nim przyjdzie słowo na język mój, oto Panie, Ty wszystko wiesz. I w 17 wierszu mówi, przetoż o jaką drogie są u mnie myśli Twoje, Boże, a jako ich jest wielka liczba. Dlatego prosi w tym psalmie Dawid, 23 wiersz, wyszpieguj mnie, Boże, a poznaj serce moje i doświadcz mnie i poznaj myśli moje i obacz, jeśli droga odporności jest we mnie, a prowadź mnie drogą wieczną. Tu jest powiedziane, wyszpieguj mnie Boże, zbadaj mnie w innych tłumaczeniach Boże, a poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i obacz, jeśli droga odporności jest we mnie, a prowadź mnie drogą wieczną. Chciałbym powiedzieć, że Dawid to był sługa Boży i gdy czytamy psalmy Dawidowe, w psalmach Dawidowych chyba 16 razy jest napisane: Panie, naucz mnie drogi, daj mi poznać drogi Twoje. A teraz on prosi na kilku miejscach: Panie, poznaj myśli moje, doświadcz myśli mojej. My wiemy świadectwo, że Dawid był mężem według upodobania Bożego, a on na cały czas zwracał się do Pana. Jemu nie było obojętne to, on się chciał Panu podobać. I chciałbym powiedzieć, że jeśli Dawid, taki sługa Boży, jeśli Paweł, taki sługa Boży, oni mówili o tym, jak czujni mamy być, to chciałbym powiedzieć, czy ja i ty, czy zastanawiamy się nad tym, jak my mamy postępować, jak mamy kształtować nasze myśli, jak mamy na co dzień żyć, żebyśmy za naszymi myślami nie szli. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważne. I jeszcze raz powtórzę, że przeciwnik atakuje nas w sferze naszych myśli. Często już słyszałem taką wypowiedź, że to, że krąży ten przeciwnik nad naszą głową, to póki żyjemy, on ma do tego prawo i ciągle to będzie robił, ale on nie śmie założyć gniazda na naszej głowie. To my już musimy być tacy bardzo ostrożni. Chciałbym powiedzieć, że już teraz trochę może już zbliżam się do końca, ale chciałbym powiedzieć, że na temat myśli jest bardzo wiele napisane i w listach apostoła Pawła. I apostoł Paweł, kiedy już kończył ten list do Efezjan, do tego umiłowanego zboru, do zboru, gdzie były dzieci Boże. Tam był Tymoteusz, był biskupem tego zboru, tam jeszcze w tym czasie żył sędziwy apostoł Jan, tam były dzieci Boże, a my wiemy, że w sumie apostoł Paweł nauczał 3 lata nauczał w Efezie Słowa Bożego, nauczał Bożych praw. I kiedy on już wiedział, że on już, jego odejście jest bliskie, to on pisał do tych różnych zborów. Pan dał taką łaskę, że on owszem, oczekując na ten, na tą audiencję, czy na ten, na tą konfrontację z cesarzem Neronem, to jego pilnował żołnierz dzień i noc, i on mógł jednak rozmawiać, on mógł pisać listy czy dyktować listy, jak to było wówczas w zwyczaju. On się mógł modlić, on mógł z wieloma rozmawiać, którzy do niego przychodzili. I on pisze pod koniec listu do Efezu w 6 rozdziale, pisze od 10 wiersza takie słowa. 6 rozdział listu do Efezjan. Od 10. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcą świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Chciałbym powiedzieć, że tu apostoł Paweł mówi, że my mamy przywdziać zupełną zbroję. On ją tu w dalszym ciągu wylicza i kiedy on te słowa pisał, to chciałbym powiedzieć, miał przed sobą tego żołnierza, który był w pełnej zbroi i który go pilnował. I ten żołnierz był uzbrojony od stóp do głów i ten żołnierz wiedział, że jakby mu uciekł apostoł Paweł, to on tracił głowę. Tak, wyrok śmierci, tak? I on był w pogotowiu, nie żeby sobie tam coś poodkładał. I Paweł, pisząc ten list, to patrzył na tą zbroję. I to odniósł do sfery duchowej. Ale tutaj, co jeszcze apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie mówi, że my mamy nie bój z krwią i z ciałem, ale przeciwko mamy bój z wierzchnościami, z ciemnościami, które są wokół nas, które są wysoko, a więc nie tam w piekle, które są no jak jemta święconą wodą, to się cofną, nie, one są wokół nas wysoko i atakują nasz umysł. I tutaj jest również powiedziane, że są czasami takie złe dni, takie trudne dni. Tu jest wyraźnie powiedziane złe dni. Są czasami takie trudne dni, przeżywamy doświadczenia, przeżywamy no, te najróżniejsze przykrości. I chciałbym powiedzieć, że o tym apostoł Paweł mówi, że my się musimy ostać. I on tu mówi o tych wszystkich częściach uzbrojenia. Chciałbym powiedzieć, że to ja już usługiwałem, nie, chyba tu nie, ale usługiwałem już na temat tej zbroi, ale tutaj na jedno tylko chciałbym zwrócić uwagę. W 17 wierszu jest napisane: przyłbice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przyłbice zbawienia. Chciałbym powiedzieć, że przyłbica chroni od urazów głowy, prawda? A jakie są urazy głowy? Chciałbym powiedzieć, że Pan przewidział ochronę naszego umysłu, a znamiona zranienia głowy to są pierwsze wątpliwości. To jest taka, co się u nas pojawia, nieufność, to pytanie, czy aby, potem podejrzliwość, potem co się pojawia, krytyka. Znam bardzo wiele osób, takich wierzących osób, którzy potrafią wszystko skrytykować. Każde kazanie, każdego brata, każdą siostrę, a już tych, którzy stoją za kazalnicą, to w szczególny sposób. I chciałbym powiedzieć, że oni jakoś się w tym z jednej strony usprawiedliwiają, oni krytykują. Jest taka książka, to kiedyś wydali chyba metodyści, w walce z niepokojem się nazywa i tam jest opisane, na co wszystko jest narażony pastor, ten przełożony z zboru. I tam to jest tam wyliczone tego chyba 20 punktów, ale ja tylko takie zmienię, jak ten pastor tak nie za bardzo ten garnitur ma, no jak on nas reprezentuje. Jak ma taki elegancko skrojny garnitur, to się mówi, no jak on się stroi za nasze pieniądze. Nie? I jak ma jedno dziecko, no gdzie on ma wiarę? Jak ma tych dzieci więcej, no co to tyle bękartów my mamy chować? No potem jak ma stary samochód, no i jak nas ludzie widzą, pastor takim klekotem jeździ, ale jak tylko by zmienił na lepszy, no i tak dalej. Można to, chciałbym powiedzieć, że te myśli, ta krytyka i potem ta krytyka w końcu prowadzi to do zwątpienia, a zwątpienie prowadzi do stanów depresyjnych. Chciałbym powiedzieć, jak wiele osób cierpi z tego tytułu wśród wierzących. Chciałbym powiedzieć, że to są zranienia głowy, zranienia umysłu. A czy my jesteśmy bezbronni? Tu jest powiedziane, przywdziejcie zupełną zbroję Bożą. I chciałbym powiedzieć, że naszą ochroną myśli ma być założenie przyłbicy zbawienia. I ja powiem, że apostoł Paweł to na ten temat pisze więcej. W liście do Tesaloniczan, na przykład w 5 rozdziale, on też pisze w 5 rozdziale, pisze tak: lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekszy się w pancerz wiary i miłości i w przyłbice nadziei zbawienia. Chciałbym powiedzieć, nadzieją jesteśmy zbawieni. Nadzieją, tak? My wierzymy temu i wszelkie myśli, które by nam chciały tą nadzieję zabrać, w jaki sposób my musimy odrzucić. I chciałbym powiedzieć, że mój umysł ma chronić to i ja do tego przeczytam parę wersetów takich, żeby się za dużo nie rozwodzić. 8:24 listu do Rzymian mówi takie słowa. Albowiem nadzieją zbawieni jesteśmy, a nadzieja widoczna nie jest nadzieją, bo co kto widzi, przecz się tego spodziewa. A więc nadzieją zbawieni jesteśmy. Ten list do Rzymian, on najwięcej pisze o zbawieniu. Chciałbym powiedzieć, że Luter, gdy tłumaczył Nowy Testament, to on nawet nazwał, no tak, nazwał list do Rzymian 5 Ewangelią, bo tutaj bardzo wyraźnie mówi o tej nadziei, o zbawieniu. I bo tu w tym samym 8 rozdziale jest powiedziane, że tenże duch potwierdza duchowi naszym, żeśmy dziećmi. I tego nam nikt nie wmówi, ale chciałbym powiedzieć, że tego nam nikt nie zabierze. I jeśli nawet się coś tak nie układa, chciałbym powiedzieć, że w tym samym rozdziale jest powiedziane w 28 wierszu, a wiemy, iż tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest taki trudniejszy werset, bo jak nam się dobrze powodzi, wszystko się tak układa, no to chętnie czytamy, ale jak nas coś tak troszeczkę dotyka, ale Słowo Boże jest prawdziwe. I chciałbym powiedzieć, że my mamy pewność. I tu jest to tak bardzo wyraźnie powiedziane i te słowa my musimy przyjąć. I może jeszcze z listu do Hebrajczyków przeczytam, w liście do Hebrajczyków w 6:18, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, warowną pociechę mieli my, którymiśmy się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy i bezpieczną i pewną i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę, którą mamy jako kotwicę duszy pewną i bezpieczną. Chciałbym powiedzieć, że kiedy okręt się kołysze, fale nim rzucają, to on spuszcza kotwicę, jak jest większy okręt, to z przodu i z tyłu. I chciałbym powiedzieć, że tak jak ta kotwica daje taką stabilność i spokój dla okrętu, to ta nadzieja nam daje taką stabilność i nadzieja zbawienia jest Bożą ochroną naszego umysłu, bo my wiarą przyjmujemy to, co na krzyżu Golgoty zostało dokonane, gdy Pan Jezus powiedział, wykonało się. I to stało się dla mnie i dla ciebie, dla każdego z nas, który w to uwierzył. I w tej nadziei, gdy żyjemy, to jest taką przyłbicą naszego umysłu. Diabeł przeciwnik różnie próbuje zachwiać to, ale jest napisane. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, gdy był kuszony przez kusiciela, my wiemy, że był głodny, że 40 dni pościł i 3 razy podchodził do niego kusiciel. 3 razy. I zauważmy, że ten kusiciel znał Słowo Boże, bo on się powoływał na wersety Słowa Bożego. A chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus mu odpowiedział również wersetami, powiedział, napisano. Co to znaczy? Że my mamy znać Słowo Boże. Nasza wiara ma być ugruntowana na Słowie, na tych obietnicach. Ja tak chciałbym, mam takie życzenia, żeby każdy z nas może jeszcze przetrawił to w swoim umyśle, te słowa, które są zapisane, które dotyczą naszych myśli. Żeby sobie uprzytomnił, że myśli Boże są inne niż myśli nasze, ale myśli Boże są dla nas myślami o pokoju, nie o utrapieniu. A my wiemy, że Bóg jest pełen miłości i myśli Boże są pełne miłości w stosunku do nas. A nasze myśli w stosunku do innych ludzi, to nie zawsze są pełne miłości. I może nieraz takie coś przeżywacie. Ktoś mi tam dobrze zajechał, zalał sadła za skórę, czy nadepnął na gniotek. Oj, ja mu tego, ale potem mu to przebaczyłem. Ale kiedy tak sobie siedzimy i taki nawet jest zły dzień, tak sobie coś uzmysławiamy, to sobie to przypominamy i ja mu to przebaczyłem. Ale mi się to przypomina, ja coś bym jeszcze chciał z tym zrobić, nie? I to powstaje w myślach. Chciałbym powiedzieć, my mamy prosić Pana, żebyśmy mogli być od tego wolni. Kiedyś byłem tylko jako tłumacz, uczestniczyłem w modlitwie z jedną siostrą. Był taki brat z Indonezji i ta siostra miała złamaną rękę i tak dalej, tam nastawienie, ale ona tak tą rękę tylko tyle mogła tą ręką poruszać, nie? Inwalidztwo. I ona wyszła, ten brat taki był, on się modlił też za chorymi i mówi, co jest jej problemem, żeby się modlił. A ten brat się pyta, siostro, czy ty wszystkim bliskim, którzy cię skrzywdzili, czy ty wszystko przebaczyłaś? Powiedz szczerze. Tak, mówi ta siostra. Ale tak szczerze powiedz, czy zapomniałaś o tym? Mówi ta siostra, z tym to gorzej, bo w tych myślach to tam jest zakodowane, to jest taki komputer, że on tam, jak raz tam jest coś zakodowane, to tak trudno to wymazać, prawda? I kiedy ta siostra tak szczerze powiedziała, z tym to gorzej, to będziemy się modlić o to, żebyś mogła to coś przebaczyła zapomnieć w myślach tam. A chciałbym powiedzieć, jak on się... I ona się zgodziła, mówi, żeby się o to modlić. I w tym czasie, jak on się o to modlił, to ona tak tą rękę dźwigała i ja patrzę się. Ona jeszcze już teraz odeszła do Pana jako staruszka, ale ostatnie 20 lat tak potrafiła robić tą ręką. Chciałbym tylko to dać jako dowód. W myślach my przebaczymy, my to nawet powiemy, ale my tego nie zapomnimy. A w księdze Zachariasza i zresztą w księdze i autor listu do Hebrajczyków pisze, że grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Pan daje takie myśli. Bardzo często diabeł mówi, wiesz, to coś zrobiło, ale tego to ci nie przybacz. On atakuje w myślach. A chciałbym powiedzieć, że w myślach atakuje. A jeśli my z tym przyjdziemy do naszego Pana, to i nasz umysł z tego zostanie uwolniony. Życzę tego, aby każdy z nas mógł, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć, że on nie pisze w czasie przeszłym, podbijałem myśl posłuszeństwo Chrystusowe, ale on to podbijam, on to czyni na co dzień, on to czynił, póki żył. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.